Rozmowa dnia.
Marcin Friedrich, witam Państwa. Jest godzina 8.30. Zapraszam na rozmowę dnia w Polskim Radiu PIK, a naszym, Państwa i moim gościem w studio w Toruniu jest pan sędzia Jędrzej Czerwiński, rzecznik prasowy Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Witam, panie sędzio.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie sędzio, zacznę od takiego trochę tematu, który może się panu nie spodoba, bo chciałbym zapytać, czy sędziowie w Polsce są apolityczni?
Oczywiście, że tak. I to zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.
Pytam dlatego, panie sędzio, ponieważ czytałem wczoraj portal Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, właściwie nie tyle portal, co fanpage, stronę na Facebooku i czytam tam między innymi takie słowa. Resort Ziobry nie tylko chce obsadzić swoimi ludźmi sądy, ale przede wszystkim rozbić sędziowską solidarność, którą wzmocniły uliczne protesty. Kolejny cytat. W PRL żyło się spokojnie dopóki obywatel nie wchodził w drogę władzy. Jest szokujące, że minister i prokurator Zbigniew Ziobro powtarza ten sam manewr, co władze komunistyczne. To jest język apolityczny, panie sędzio?
Pana, no, język apolityczny to nie jest tak, że sędzia nie ma zdania na temat tego, co się dzieje w kraju. I to zarówno w sferze tej bezpośrednio jego dotyczącej, czyli wymiaru sprawiedliwości, jak i wielu, wielu właściwie wszystkich spraw. Natomiast jeżeli mówimy o apolityczności, to no, władza sądownicza, jak wszyscy wiemy, jest równorzędną trzecią władzą w tym kraju. Myśmy od zarania dziejów naszego stowarzyszenia, działamy już ponad 27 lat, lansujemy, czy właściwie próbujemy lansować pomysł na to, aby władza sądownicza była oddzielna od tej władzy politycznej, o której przed chwileczką pan mówił. Tym pomysłem jest to, aby nadzór administracyjny nad sądami został oddany na przykład pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego. To jest pomysł, który nie spotkał się jakby z poparciem czy nawet jakimś większym zainteresowaniem przeróżnych ugrupowań politycznych, które przez te 27 lat w naszym kraju rządziły. No, wydaje mi się, że tego typu pomysł no, pokazuje, że nasze stowarzyszenie, a właściwie całe środowisko całkowicie chciałoby się odciąć od polityki. To my zostaliśmy wrzuceni w tą politykę, to właściwie nas w taki spór wrzucono poprzez takie przepisy, a nie inne, które sformułowano. My z wielką przyjemnością oddalibyśmy się pod nadzór pierwszego prezesa chociażby Sądu Najwyższego. To jest pomysł, żeby to był oczywiście on, ale kogoś w każdym razie spoza polityki. Także całkowicie odrzucam tutaj jakieś upolitycznienie takie, że jesteśmy po którejś stronie tego sporu politycznego, który się zawsze toczy. Także tutaj, nie wiem, mogę mówić dalej, jeżeli pan redaktor
dobrze,
pozwoli.
Dobrze, panie sędzio, porozmawiajmy w takim razie o tym, co mamy. To znaczy, bo wylano już pewnie morze atramentu, może nie morze, ale sporo atramentu na temat prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, ale chciałbym porozmawiać o tej ustawie, która obowiązuje od sierpnia, czyli o ustawie o ustroju sądów powszechnych, którą wprowadzano także pod hasłem przyspieszenia procedur sądowych. Czy ona ma takie instrumenty, panie sędzio? Czy może już ją pan
nie,
ocenić?
No, ustawa o ustroju sądów powszechnych w żaden sposób się nie ma do procedur sądowych. Także to jest zupełnie inny akt prawny, to jest akt prawny
no tak,
ustrojowy.
Jasne, ale to, między innymi ona wprowadziła, czy też zlikwidowała chociażby te wizytacje planowe, tak? Zmniejszyła nieco może biurokrację, mówię o likwidacji ocen okresowych sędziów. Teraz wizytatorzy, sędziowie wizytatorzy będą mieli więcej czasu na poświęcenie się właśnie temu, do czego zostali powołani, czyli do orzekania.
Panie redaktorze, powiem tak, oceny okresowe to jest, czy to była instytucja dość świeża. O tyle świeża, że nawet jeszcze nie wszyscy sędziowie, że tak powiem, zostali w ten sposób ocenieni.
Ale przyzna pan, że poświęcano na to bardzo dużo czasu i bardzo dużo papieru marnowano, że się tak w cudzysłowie
znaczy,
wyrażę.
Pan co, powiem tak, że nie przeceniałbym tej zmiany. No, gdybyśmy, że tak powiem, odwrócili pytanie, to można by powiedzieć, że no, dlaczego sądownictwo nie było super sprawne, zanim wprowadzono oceny okresowe. No. To naprawdę ani nie zmniejszyło tej sprawności, ani teraz jej nie zwiększy. To jest coś, co jest zupełnym niuansem. Także tutaj bym nie przykładał do tego jakiejś większej wagi. Ja powiem od kuchni. Mhm. Sądownictwo w Polsce to nie są tylko sędziowie. To są pracownicy sądów, którzy... No, zasada jest co do zasady... Zasada co do zasady taka. Sekretarz sądowy pracuje z sędzią w tandemie. To jest praca, która no, co najmniej 50% tej sprawności postępowania to jest praca dobrego sekretarza sądowego.
No to też się zdarzało.
Teraz ja sobie pozwolę, zadać panu pytanie. Pan wie, ile zarabia sekretarz sądowy, powiem panu, z 10-letnim stażem, z wyższym wykształceniem u nas w sądzie?
Wydaje mi się...
Do ręki ile pieniędzy dostaje pana zdanie?
1200-1500 zł.
No, zarabia 1800 zł po 10 latach pracy ze wszystkimi egzaminami i tak dalej. No jak taki człowiek ma, tak powiem, musi mieć naprawdę bardzo dużo samozaparcia, żeby móc zaangażować się w tą pracę w pełni.
To prawda. Panie sędzio, dochodziło też do takich patologii, o których słyszeliśmy, że prezesi sądów zatrudniali agencję pracy tymczasowej. Tak? To byli zupełnie przypadkowi ludzie, którzy pojawiali się w sekretariatach.
No, trzeba się było ratować. No, ludzie chorują.
Dobrze,
ludzie
panie
odchodzą.
Sędzio, ale proszę mi powiedzieć, bo od października, zdaje się, pojawią się w sądach także asesorzy. W Toruniu też się tacy pojawią? W Sądzie Rejonowym w Toruniu?
Tak, w Sądzie Rejonowym w Toruniu jest jeden asesor, został pod koniec września nominowany. Nie ma jeszcze wotum orzeczniczego, to jest tak zrobione, że dopiero Krajowa Rada Sądownictwa ma miesiąc na ewentualne zgłoszenie sprzeciwu co do... Także on jeszcze formalnie jest już od kilku dni, czy od dwóch, ale...
Zapoznaje się, tak, z pracą.
No, czyli jeszcze w ogóle nie może orzekać, tak, to no jest tak. Raz. Ale chciałbym zaznaczyć, że...
Ale czy ta instytucja asesorów, tak, no przepraszam, że tak brzydko to sformułuję, instytucja asesorów, ma szansę na przyspieszenie procedur sądowych?
Znaczy,
no bo to są dodatkowi państwo, ludzie do pracy.
Nie, to nie tak? Są dodatkowi ludzie, panie redaktorze, tylko to są ludzie, którzy nie przychodzą ponad stan etatów w sądzie sędziowskich, tylko zamiast. To znaczy, jak odchodzi sędzia, to na jego miejsce przychodzi asesor. To nie jest ktoś dodatkowy. Także to zupełnie jest, no, w żaden sposób nie zwiększy tutaj kadr wymiaru sprawiedliwości. Powiem nawet więcej. To są w 90% ludzie, którzy byli referendarzami sądowymi. W momencie, kiedy oni dostają nominację asesorską, tracimy referendarza. Myśmy stracili 4 referendarzy w Toruniu, przyszedł jeden asesor. No, miejmy nadzieję, że może te etaty referendarskie wrócą do Torunia, ale to jest kwestia dobrych kilku miesięcy, żeby z powrotem jakiś człowiek mógł zacząć wypełniać swoje funkcje.
To co, panie sędzio, powinno zmienić się jeszcze w sądach? To znaczy, bo mówiliśmy o ustawie o ustroju sądów powszechnych, ale czy potrzebne są zmiany proceduralne, kodeksowe jakieś, pana zdaniem?
Powiem tak, zmiany proceduralne są zawsze potrzebne, jeżeli idą w dobrym kierunku i każdy sędzia znajdzie w procedurze, którą stosuje, co najmniej kilka przepisów, które inaczej by sformułował, co by pomogło, czy by przyspieszyło postępowanie sądowe. Ale my borykamy się, jeśli chodzi o procedury, przede wszystkim z takim problemem, że te procedury nie są zmieniane systemowo. To znaczy nie ma zmiany po prostu ustawy, nie wiem, kodeks postępowania cywilnego czy kodeks postępowania karnego, która się odbywa jednorazowo. To jest coś, co my, co przysłowiowy kwadrans, co przysłowiową noc, mamy zmianę jakichś przepisów proceduralnych. No to jest coś, co właściwie nie tyle przyspiesza, co doburzy te procedury. No myśmy mieli w postępowaniu karnym taki okres, kiedy musieliśmy równolegle stosować 3 procedury karne.
Tak, różne. Było to całkiem niedawno, to prawda.
No to było całkiem niedawno i to jeszcze zresztą się nie skończyło, bo to nie jest tak, że te sprawy już wszystkie zostały zakończone. No więc proszę zrozumieć, jeżeli ktoś, wiadomo, że każdy musi się samokształcić, tak? No ale dużo lepiej wykonuje pracę, którą już umie, a nie ciągle musi na nowo jakby się uczyć tego.
Panie sędzio, czy Justicja, Forum Współpracy Sędziów, bo jest taki twór, tak, ponieważ nie jest to stowarzyszenie sformalizowane, wyklucza w ogóle rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na temat potrzeb zmian? Czy chcecie rozmawiać? No bo wykluczenie pana ministra Łukasza Piebiaka z szeregów Justicji, no to trochę też stawia was w jakiejś opozycji do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Znaczy, panie redaktorze, jeżeli zacznę od końca. Po pierwsze, jeszcze nie został pan minister wykluczony. To jest uchwała jego macierzystego oddziału, a Justycja działa w ten sposób, że mamy oddziały na terenie całego kraju. To są samodzielne oddziały z własnymi statutami i podejmują decyzje samodzielnie. Nie chcę się tutaj wypowiadać na temat powodów tej decyzji oddziału warszawskiego z uwagi chociażby na to, że jeszcze nie została ona formalnie uzasadniona. Natomiast pan minister ma prawo odwołać się od tej decyzji, wówczas zajmie się tym całe stowarzyszenie na naszym zebraniu. To jest raz. Natomiast jeśli chodzi o rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości, no to Justycja jako stowarzyszenie jest chyba pierwsza do tego, aby prowadzić takie rozmowy. Wiele razy zwracaliśmy się o możliwość konsultacji pewnych rzeczy. Tylko również trzeba by sobie zadać pytanie, czy ewentualne konsultacje czy rozmowy mają do czegoś doprowadzić, czy mają być tylko i wyłącznie rozmowami. Tak? To musi być wola z obu stron. To nie może być tak, że jeżeli przychodzi Stowarzyszenie Sędziów, to właściwie a priori się uznaje, że oni i tak nie mają racji.
Panie sędzio, dziękuję bardzo za rozmowę. Nasz czas niestety dobiegł ku końca. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze wracać do tematu sądownictwa, bo on na pewno, to się chyba obaj zgodzimy, wymaga zmian.